Dzień dobry. Zapraszam do wysłuchania nowego odcinka z cyklu Rozmów dających siłę. Nazywam się Berenika Dąbrowska-Siuchno, a dzisiaj porozmawiamy o rodzinie patchworkowej z perspektywy przede wszystkim ojców. I do mojej rozmowy zaprosiłam pana Sebastiana Plutę. Dzień dobry.
Dobry bardzo. Witam.
Pan Sebastian jest psychologiem, terapeutą, nauczycielem również akademickim. Pracuje z różnymi grupami, ale przede wszystkim też z ojcami. No i również też warto wspomnieć, że jest superwizorem w obszarze przeciwdziałania przemocy. Myślę, że to ważne. Dzisiejszy odcinek jest również częścią projektu Rodzicielstwo to wspólne zadanie od początku. I w ramach tego projektu mamy właśnie różne nagrania, również skierowane do specjalistów pracujących z ojcami. Tutaj mieliśmy też okazję zaprosić pana do webinaru właśnie skierowanego do tej grupy. No ale dzisiaj podcast, którego głównymi odbiorcami właśnie będą ojcowie i chciałabym o tej rodzinie patchworkowej dzisiaj porozmawiać. Tak jak sobie pomyślałam o patchworku jako przedmiocie i jego genezie, no to to był taki przedmiot powstały na potrzeby użytkowe, w którym korzystaliśmy z tego, co było w domu, w takiej sytuacji zastanej, gdzie po prostu korzystaliśmy z jakichś nam dostępnych zasobów. I tak sobie przedstawiając analogię do samej rodziny patchworkowej, to też mi się kojarzy to w ten sposób, że no, jest to jakaś sytuacja zastana, raczej nikt sobie nie planuje tego, że w takiej sytuacji będzie. I też pracujemy na tym, co mamy, wykorzystujemy te zasoby, które nam się pojawiają. Ja to tak widzę. A teraz bym chciała zapytać pana, jak od strony bardziej świata naukowego, jak się definiuje właśnie rodzina patchworkową?
Myślę sobie, że nie dość, że to jest piękna idea i jakoś bardzo mi się spodobało, pani Berniko, to co pani wspomniała o tym, że rodzicielstwo to takie wspólne zadanie od samego początku. Zakładam, że chodziło oczywiście o ojca, matkę. Jakkolwiek właśnie dołożyłbym do tego całą otoczkę, która tu gdzieś jest, bo jednak ten wydźwięk społeczny też tutaj całkiem czyni rzeczywiście ten obszar rodzicielski albo takim wspierającym, czyli to środowisko nas wspiera bądź nie. Czyli idąc za tym materiałem użytkowym, myślę sobie, że rodziny patchworkowe, czy też z definicji można by powiedzieć, że rodziny zrekonstruowane. Ja lubię używać czasami w prostszym ujęciu takie określenia jak rodziny ponowne, tak? Rodziny, które się na nowo stworzyły i utworzyły. I można by powiedzieć w pewien przebiegły sposób, że jest to trochę chyba symbol naszych czasów, bym powiedział, gdzie szukamy nowych idei, ale też tworzą się samoczynnie nowe formuły, rzeczywiście z różnego rodzaju badań, rodzin patchworkowych, czy też rodzin zrekonstruowanych, siłą rzeczy jest coraz więcej. No ale rzeczywiście, co to jest ten patchwork, czy też ta rodzina zrekonstruowana? No, będzie to rodzina, która się składa z definicji z małżeństwa lub związku partnerskiego, z jedną lub większą liczbą dzieci, z których co najmniej jedno nie jest wspólnym dzieckiem małżonków, partnerów. Może być jednocześnie adoptowanym, ale rzeczywiście przynajmniej jedno nie jest ich wspólnym. Tak? I tych konfiguracji tutaj jest niesamowicie wiele, bo po pierwsze mamy ten status taki sformalizowany małżeństwa. No i załóżmy, że na przykład po rozstaniu funkcjonuje przez jakiś czas samodzielnie matka z dzieckiem. I dochodzi do tego nowy partner. On może być bezdzietny, a może mieć też swoje dziecko ze swojego poprzedniego związku, swojej poprzedniej relacji. No i razem zaczynają tworzyć gospodarstwo domowe. Nieważne tutaj, czy to jest sformalizowane, czy niesformalizowane, to bardziej taka energia społeczna, czy formalno-prawna będzie. No i zaczynają coś tam tworzyć, coś tam sklejać. Troszeczkę jak z tym materiałem właśnie, że co tam w szafie babcia miała, tu jeden skrawek, tu drugi, zresztą moda lubi się powtarzać. No i tak, tu damy trochę kratki, tu damy czegoś pasiastego, tak, tu damy trochę flaneli, tu, no i tak możemy sobie tutaj dokoptowywać. No i tak naprawdę może z tego się stworzyć coś bardzo pięknego, jakkolwiek różnego rodzaju nici będziemy musieli do tego użyć. Więc tak idąc za metaforą, tymi nićmi będą różnego rodzaju kompetencje, umiejętności. Z takiej mojej perspektywy osoby wspierającej takie rodziny na różnych etapach, czy osoby będące w takiej konstrukcji rodzinnej. No rzeczywiście trzeba wspierać różnego rodzaju umiejętności, które są wymagalne, a tworzenie jednak rodziny zrekonstruowanej jest no, niesamowicie wymagające. Tak? Nie bez powodu nawet w internetach, na forach nieraz można odczytać, przeczytać takie informacje, że jest to bardzo trudna formuła bycia ze sobą.
Dobrze, to może rzeczywiście będziemy się w takim razie posługiwać, ja również, tym pojęciem rodziny zrekonstruowanej. Tak na początku zaczęłam od patchworkowej, bo wydawało mi się, że to jest takie pojęcie bardziej znane i w użytku, więc będzie zrozumiałe. Natomiast teraz, jak już mamy wszyscy jasność, że to jest to samo, to możemy się posługiwać właśnie tym pojęciem rodziny zrekonstruowanej. Ja bym się chciała zapytać właśnie o tą, powiedzmy, skalę zjawiska w Polsce. Mówi Pan o tym, że jest ich coraz więcej i będzie, ale w ogóle o czym mówimy?
No właśnie, tu napotykamy pewien problem statystyczny w standardzie,
Tak.
jak to bywa w nauce. No rzeczywiście zostało wprowadzone takie określenie jak rodziny zrekonstruowane chyba w 2002 roku, z tego co pamiętam, w Narodowym Spisie Powszechnym. Jakkolwiek w obecnym z 2021 no niestety nie znalazłem takiej kategorii, ale pewne dane już zostały udostępnione. Ja myślę sobie, że tutaj jest taka pewna przeszkoda metodologiczna, ale też definicyjna, bo to pojęcie rzeczywiście może być dla wielu osób, które tworzą rodziny zrekonstruowane, dosyć nieznane. Zarówno jeżeli użyjemy słowa patchwork, jak i użyjemy tej wersji do rodziny właśnie zrekonstruowanej, tak jakby z definicji. Za to
Tak.
możemy mniej więcej troszeczkę oszacować, jak to wygląda w praktyce. Ja się może posłużę tutaj najnowszymi danymi z niedawna opublikowanymi w ramach Spisu Powszechnego. I tak nawet możemy statystycznie porównać 2011 rok do 2021 roku. I skupmy się na takich dwóch danych. Ile w 2021 roku jest matek samotnie wychowujących dzieci? Ile jest ojców samotnie wychowujących dzieci? Bo rzeczywiście taka kategoria się pojawiła. No i tak matek samotnie wychowujących dzieci, osób, które tak zadeklarowało, było milion, prawie 2 miliony. Z kolei, jeżeli chodzi o ojców, tutaj w ogóle to się zwiększyło o sporą ilość osób, 385 tysięcy. Czyli łącznie mamy, no, w zaokrągleniu, trochę zawyżając, 2,5 miliona osób, które w wyniku różnego rodzaju czynników życiowych samotnie wychowują dzieci. No i teraz, czyli mamy tą podstawę, z której składa się rodzina zrekonstruowana. Część tych osób, oczywiście, w wyniku znów różnego rodzaju, nie wiem, czy to światopoglądu, przekonań, doświadczeń, w tworzeniu tak jakby relacji bliskich z drugą osobą, zadecyduje o tym, że nie będą ponownie wchodzić w relacje, tak? Czyli będą rzeczywiście miały ten status rodzica samotnie wychowujące dziecko. Za to, no, nie łudźmy się, spora część tych osób będzie chciała stworzyć jakąś relację. Czyli nawet jeżeli weźmiemy takie bezpieczne szacunki, no, załóżmy, że 40%, może tak, możemy tutaj się pobawić w matematykę, stwierdzi, że no, potrzebuje, chce kontynuować swoją linię życia, tworząc relację z kimś, mając jednocześnie swoje dziecko, no to można by powiedzieć, jeżeli dobrze przemnożymy, no weźmy może te 2 miliony razy 40%, no to wyszłoby nam około 800 tysięcy rodzin. Tak? Więc to jest no, naprawdę bardzo duża ilość, tak jakby rodzin zrekonstruowanych.
Jeszcze się zastanawiam nad takim najczęstszym wzorem takiej rodziny w Polsce. Czy to jest tak, że to jest właśnie sytuacja, w której jest matka z dziećmi i dołącza do niej mężczyzna, czy raczej ojciec? Mamy jakieś dane na ten temat, jak to najczęściej w Polsce wygląda?
Nie dotarłem do takich danych, niestety. Mogę powiedzieć bardziej z doświadczenia, biorąc pod uwagę, że większość rodzin jednak posiada dziecko, czyli tych pierwszych naszych, w tych pierwszych naszych związkach, tak? Czy to pierwszych małżeńskich, czy to pierwszych zrekonstruowanych, no to statystycznie rzecz ujmując, najczęściej będzie jednak to konfiguracja, gdzie matka z dzieckiem wiąże się z ojcem z dzieckiem. Tak więc myślę sobie, że to będzie chyba taka najczęstsza baza, która jest spotykana jednak w Polsce. Za to ewentualnie tu możemy dyskutować, bo znów biorąc pod uwagę nasze uwarunkowania kulturowe i prawne, to najczęściej będziemy mieli do czynienia z sytuacją, gdzie matka trwale i na co dzień zajmująca się dzieckiem zamieszkuje z mężczyzną, który jest ojcem z doskoku, tak? Albo okresowo, tak? No, nie jest w Polsce rozpowszechniona bardzo mocno opieka naprzemienna jeszcze w chwili obecnej.
Właśnie sobie myślałam o tym, tak.
Więc myślę, że tak szacunkowo prawdopodobnie to będzie taki rozkład.
No i teraz spróbujmy już do samej rodziny przyjrzeć się tej rodzinie. O tym myślę sobie, że pojawiają się nowe osoby, no i trzeba się jakoś do nich zwrócić. Wprawdzie ta sytuacja też się pojawia w rodzinie, no właśnie, jak się nazywa ta rodzina pierwsza, jak o niej mówimy?
Pierwotna, ja bym chyba tak
Pierwotna,
to
dobrze.
nazwał. Załóżmy, że odróżnimy tylko to słowo pierwotna. Ja najczęściej w terapii, w konsultacji nazywam to, że pierwsza główna znacząca relacja. Pierwsza stała główna znacząca relacja. Trochę może
Dobrze.
zakręcona definicja, ale myślę, że to słowo by oddawało bardziej.
Trafno. No to w tej pierwszej być może jest na przykład teściowa, albo przynajmniej mama jednego z partnerów, i wtedy już pojawia się jakaś czasami trudność z nazywaniem. No a tutaj jest, myślę, jeszcze trudniej. Jak się zwracają, jak się nazywają te osoby, które się pojawiają w rodzinie zrekonstruowanej? Jak się do nich zwracają inni członkowie rodzin?
To zacznijmy może od dzieci.
Tak.
No, to, z czym się najczęściej spotykam, to jest jednak ciocia wujek. Tak, to jest legendarne określenie. Cioci wujek jest tyle, ile jest osób na ulicy, przynajmniej do pewnego wieku, więc to jest chyba takie hasło jakoś kojarzące się chyba najbardziej, jakoś neutralnie, a z drugiej strony, no, ciocia wujek jest kimś prawdopodobnie ważniejszym niż sąsiad, sąsiadka, że tak to ujmę. Więc takim wiodącym określeniem jest jednak jest ciocia i wujek. Stosunkowo rzadko zdarza się, że z automatu ktoś proponuje mamo, tato. I w zasadzie jak najbardziej to jest niekoniecznie dobry wzór, ale o tym zapewne jeszcze będziemy wspominać. No a w jaki sposób inni członkowie rodziny tutaj się zwracają? No, mam takie wrażenie, że częściej tu jest jednak po imieniu. I to będzie taki drugi wzorzec, tak? Nie wiem, Kasiu, Krzysiu, Krzysztof jest z poziomu dzieci, ale również jeżeli mówimy o rodzicach biologicznych partnerów, czyli dziadkach, jeżeli weźmiemy pod uwagę perspektywę dzieci, to często to będzie po prostu po imieniu mówione. Za to ja myślę sobie, że to jest taki temat, który wymaga do określenia z poziomu funkcji, bo nazewnictwo determinuje jednak funkcję, ale też postrzeganie z perspektywy dziecka. Bo myślę, że ta perspektywa będzie najwłaściwsza. No i właśnie z tego tytułu, no, nie jest preferowany, nie jest sugerowany nawet, żeby wdrażać, załóżmy w taką konfigurację, gdzie rzeczywiście dochodzi partner, załóżmy, że bez dziecka, do partnerki, która jest matką z dzieckiem. I wiadomo, że to dziecko ma ojca z poprzedniej relacji. Stąd nie jest istotne, czy krótkotrwałej, długotrwałej, małżeńskiej, czy nie, nieformalnej. No i tak naprawdę, jeżeli byśmy nakłaniali to dziecko, albo bardzo mocno sankcjonowali określanie się do tego pana, tego nowego partnera, tytułem tej jakby tato, no to tworzylibyśmy jakiś miraż przedziwny, tak? Bo nie jest to żaden tato. I długi czas poszukiwałem jakiegoś słowa adekwatnego, żadne jakoś przez wiele lat mi nie pasowało. I ostatecznie przy którejś konsultacji, pamiętam z taką jedną panią, której bardzo, bardzo jej zależało na tym, żeby znaleźć jakieś takie określenie, którego ona mogłaby używać. No, po paru nieprzespanych nocach w końcu uznałem, że tak naprawdę najwłaściwszym określeniem, które jest wdzięczne, przyjemne, to nie będzie ojczym, czy analogicznie w przypadku kobiet macocha. Będzie to, i to jest taka moja osobista propozycja nazewnictwa, opiekun wspierający. Dorosły wspierający. Czyli może to być Krzysztof, który jest opiekunem wspierającym ciebie, tak? Ty jesteś dla niego ważna, ważny, tak? I on będzie wspierał mnie, tak? Będzie wspierał nas.
Podoba mi się.
Mam wrażenie, że to jest chyba takie najbezpieczniejsze, ale też najbardziej adekwatne określenie. Bo słowo macocha, no cóż, to od czasu Kopciuszka, którego czytałem z parę razy, jak jeszcze nie było bajek, to rzeczywiście słowo macocha, no to po prostu. No cóż, jest takim bardzo, bardzo wdzięcznym, miłym określeniem, takim bardzo pozytywną konotacją, używając trochę sarkazmu jednak. Czyli no nie jest ono wskazane, tak? I ono dalej funkcjonuje w naszym społeczeństwie. A słowo ojczym to jest chyba takie słowo, które być może też jako mężczyzna osobiście, no to no wzbudza we mnie bardzo dużą niechęć. Ale to wynika z tego, że słowo ojczym,
I dystans też, ja
tak, ono jest neutralne, ono jest tak strasznie neutralne, ale z takim lekkim nacechowaniem, takim negatywnym, właśnie takiego dalekiego dystansu, tak? Że jest sobie jakaś figura ojczyma, co to w ogóle jest, nie? A słowa mają znaczenie. Słowa nie są sobą treść, ale nie są sobą też wartość emocjonalną. Dlatego tutaj myślę, że to jest bardzo ważne i nawet kiedy w końcu dziecko często się pyta, jak się mają do ciebie odnosić i kim ty jesteś, no to można powiedzieć tak, że jestem partnerką, powiedzmy teraz przykład kobiecy podam, jestem partnerką twojego taty, będziemy razem mieszkać i postaram się być dla ciebie kimś wspierającym, taką osobą, na którą też będziesz mogła liczyć i która będzie obecna w twoim życiu. Te słowa i te znaczenie nadane, ono tworzy całkiem dobry grunt do bycia wspólnego ze sobą.
No tak, jest też zrozumiałe dla dziecka. Myślę, że ono po prostu wie, o czym mowa wtedy.
Myślę, że tak. To jest takie obrazkowe przedstawienie tego. Jakkolwiek są dzieci, które, i wtedy też należy trochę to rozważyć, które wnoszą takie coś i się pytają, zwłaszcza to się tyczy mniejszych dzieci, które spokojnie pięciolatek, sześciolatek, no, czteroletnie dziecko jest w stanie podejść, czy mogę mówić mamo, tato, albo zaczyna po prostu mówić. I wtedy myślę sobie, że dla uczciwości i patrząc perspektywicznie, ważne jest takie podkreślenie dla tego dziecka, że tato jest zarezerwowane dla twojego ojca, tak, z którym wcześniej byliśmy. I myślę, że bardzo istotne jest to, żeby wyczuć, czy dziecko to rozumie, czy ono pojmuje tą różnicę. Jeżeli pojmuje, można i hipotetycznie niekrzywdzące będzie wprowadzenie takiego nawet z lekką nutką takiego żartobliwego dystansu. Tato numer dwa, tak? Mama numer dwa, tak? Dziecko, jeżeli będzie chciało sobie to podtrzymać, będzie sobie to fluktuować, jednocześnie nie będzie traciło tożsamości swojej, tak? I więzi prawidłowej. Może to być całkiem takie przyjemne też dla tej osoby. Także bierzemy jednak trochę też pod uwagę to, co dziecko chce, za to nie naciskamy, nie korygujemy, nie wskazujemy tu prawidłowego wzorca, to będzie krzywdzące dla dziecka.
No ale myślę sobie, że takie mówienie o sobie jako tata numer dwa, to też wymaga pewnego dystansu do siebie.
Tak, zdecydowanie. Tak, i to bardzo dużo. Zresztą dlatego właśnie tworzenie rodziny zrekonstruowanej jest rzeczywiście bardzo wymagającą rzeczą, wymagającą głębokiej dojrzałości, żeby to robić dobrze.
Właśnie chciałabym jeszcze teraz zapytać o tę męską perspektywę ojców. Jak wygląda ich rzeczywistość w rodzinie zrekonstruowanej? Jak z ich perspektywy to bycie wygląda?
Dobra, to ja poproszę w takim razie o takie doprecyzowanie, bo mamy różną bazę startową w tym przypadku, tak? Czyli o którą symulację, o którą sytuację pani pyta, czy o takiej sytuacji, gdzie jest ojciec z dzieckiem i dochodzi do niego partnerka nowa, czy też o takiej sytuacji, gdzie to właśnie to mężczyzna dochodzi, czy jeszcze o którąś inną.
No to zacznijmy od takiej, gdzie właśnie jest tata z dzieckiem i pojawia się nowa partnerka.
Okay.
I zaczynają tworzyć nową rodzinę zrekonstruowaną.
Dobrze. Czyli mamy sytuację, gdzie jest ojciec z dzieckiem i tworzy rodzinę nową. Nową relację, nowy związek. I pytanie, w jakiej sytuacji, tak, jest ta osoba. Dobrze, to myślę sobie, że musielibyśmy zacząć jeszcze od takiej małej wzmianki, że tego typu sytuacje wynikają, w zasadzie istnieją w dwóch przypadkach. Po pierwsze, mężczyzna staje się wdowcem w wyniku śmierci tak jakby pierwszej żony, partnerki i rzeczywiście zaczyna pełnić samodzielnie funkcję rodzica. A druga sytuacja to jest kontekst porozwodowy, gdzie dziecko zostaje z ojcem, jest przydzielona ta opieka tutaj u ojca, bądź, no myślę, że możemy tutaj włączyć, będzie to no prawie, że tożsame sytuacje, gdzie jest opieka naprzemienna, no załóżmy tydzień na tydzień, bo tych form jest bardzo wiele. I teraz ta sytuacja będzie się trochę różnić w tym przypadku, bo istnieje bardzo wysoki poziom jednak zgody społecznej w sytuacji, gdzie umiera żona, na to, żeby ten mężczyzna znalazł sobie jakieś wsparcie w kobiecie. Tak? Tu oczywiście możemy dyskutować, czy to jest dobry motyw szukania tej nowej partnerki, ale załóżmy, że masz rzeczywiście wewnętrzną motywację taka osoba do tego, by stworzyć nową relację. Więc otoczenie społeczne tutaj będzie wspierać tego mężczyznę w tym, żeby stworzyć tą nową rodzinę. Czyli można powiedzieć, że wtedy na pewno odchodzi ten ciężar taki społeczny. Za to taką trudnością tego ojca może być na przykład to, że ta pani społecznie, nowa partnerka, będzie prawdopodobnie bardzo mocno oceniana, tak? Często te partnerki czują się, jak wszyscy patrzą im na ręce. Czyli to, co będzie trudnością takiego ojca, to będzie Myślę sobie po pierwsze, dostrzeżenie tego, rozumienie, uwzględnienie, czyli nie bagatelizowanie takich doświadczeń u partnerki, czyli rolą tego ojca będzie na pewno taką pewną trudnością wspieranie tej partnerki w tym i tworzenie tej sytuacji dla niej bezpieczne, co wpłynie na to, że ich relacja będzie bezpieczna, co z kolei wpłynie, jak efekt domina, pozytywnie na dzieci, które są w tym wychowywane. To jest pierwsza rzecz. I w tej konfiguracji też takim drugim czynnikiem będzie prawidłowe umiejscowienie tej nowej partnerki w życiu dzieci i w życiu rodziny. Nie uważam, żeby dobrem, takim sposobem było potwierdzanie, że to jest, w gruncie Panie Boże, nowa matka, czy też będzie to osoba, która będzie zastępowała matkę. Tak, tego nie można robić, będzie to bardzo krzywdzące, będzie no, bardzo wiele ryzyk istniało tutaj, takich dowolności interpretacyjnych u dzieci. Dzieci mogą mieć bardzo duże kłopoty z odnalezieniem się w ogóle w takim czymś, tak? Bo przecież dzieci czują i wiedzą, że to nie jest ta matka. Tak? Więc myślę sobie, że tutaj problemem może być z racji tego, że to jest taki temat, który jest dopiero odkrywany trochę w Polsce. Od niedawna dopiero się o tym dyskutuje, tak, mimo że on zawsze istniał. Będzie brak takich pewnych wzorców społecznych, jak to może funkcjonować. Nawet w internecie myślę sobie, że dalej wcale nie jest łatwo znaleźć jakiekolwiek takie rzetelne informacje czy wskazówki względem tego, jak to robić, czyli jakie tutaj będą rzeczywiście takie pożądane modele funkcjonowania w tym wszystkim. Więc myślę sobie, że to byłby taki zlepek, taki trzon tych trudności tego mężczyzny, w tym przypadku tego ojca. Jeżeli z kolei mówimy o tej drugiej konfiguracji, że po rozstaniu mężczyzna tworzy nowy związek, to część problemu będzie bardzo podobna za to. No właśnie, tu mówimy o pewnych wzorcach znów kulturowych, czyli czy w Polsce w ogóle my możemy się rozstawać. No i chciałbym powiedzieć, że w Polsce jest takie przyzwolenie na to, że człowiek może sam decydować o sobie. W jakim stopniu ono oczywiście już funkcjonuje. Na pewno inaczej sprawa ma się w większych miastach, typu Wrocław, Warszawa, Gdańska. No jednak będzie to troszeczkę inaczej wyglądać w mniejszych miejscowościach, bardziej miasteczkach, nie licząc już wiosek. Ja dalej się spotykam w swojej praktyce z takimi stwierdzeniami, które słyszą najczęściej jednak kobiety, choć u mężczyzn też, że w naszej rodzinie nikt się nie rozwodził, ty też nie możesz. Czyli kiedy jednak ta osoba dokonuje takiego wyboru w swoim życiu, no to współcześnie powiedzielibyśmy, że spotyka tą osobę hejt, odrzucenie i tu czasami bardzo brutalne reakcje, zwłaszcza najbliższych. Więc pierwszą rzeczą i taką trudnością będzie umiejętność zniesienia tego, poukładania tego na nowo, obrony własnych granic, własnych praw. I to jest pierwsza rzecz. Drugą rzeczą jest zmierzenie się, po pierwsze po rozstaniu, z takim, no też takim pewnym czynnikiem kulturowym u nas, który należałoby chyba w formie pytania zadać, jakie jest w ogóle miejsce ojca w polskiej rodzinie. Ja dalej bardzo często się spotykam też z tym, że kobiety spotyka krytyka, jeżeli w pełnych rodzinach kobiety powierzają tą opiekę mężczyznom. Ty to zrobisz lepiej, zresztą ty powinnaś, a w ogóle twój mężczyzna, twój partner, twój mąż umrze w domu i ta bomba atomowa wybuchnie, gaz, prąd pójdzie bardzo do góry, bo zapomnisz zgasić światła, a ty go jeszcze z dzieckiem zostawisz samemu w domu. Więc myślę sobie, że tutaj w ogóle wchodzimy w taką implikację w ogóle co do społecznego wymiaru ojca. Ale z drugiej strony też obserwuję, że jednak coraz więcej ojców właśnie przełamuje to i zaczyna się cieszyć tym ojcostwem. I myślę sobie, że po rozstaniu to, co będzie na pewno trudne na samym początku, to jest stworzenie sobie, ale też i względem otoczenia pewnej wizji mojego ojcostwa po rozstaniu. I myślę sobie, że to jest pierwsza rzecz. I ten obszar wymaga często bardzo dużej precyzji, bardzo dobrego pomysłu i przede wszystkim umiejętnego przekazania najbliższej rodzinie, otoczeniu, jak to będzie wyglądać. I osadzenia też w taki sposób to w ich perspektywie, żeby oni byli jednak, ta nasza rodzina, taka wspierająca w tym, podążająca za tym. I myślę sobie, że to jest pierwsza rzecz. Jeżeli wykonamy to dobrze.
Czyli też jakieś potrzeby, myślę sobie też o jakichś potrzebach, które taki ojciec, który właśnie ma jakąś wizję i wie, że chce to realizować w jakiś sposób, że też może zakomunikować wtedy łatwiej innym członkom rodziny, jakiego on rodzaju wsparcia by od nich potrzebował.
To by było piękne i wskazane, jak najbardziej. Za to wymagałoby to całkiem sporej odwagi cywilnej, i na pewno obniżenia takiego lęku czy też obawy przed odrzuceniem w przypadku postawienia jasno sprawy. Tak? Za to jak najbardziej tak wspierałbym taką linię. Zresztą zdarza mi się wspierać, żeby tutaj tworzyć sobie też tą autonomię. No i teraz, jeżeli to zrobiliśmy dobrze, to wtedy no, na pewnym etapie pojawia się ta nowa partnerka. I teraz, ojciec wtedy, mężczyzna, może być w dwóch rolach, czyli jako wprowadzający tą partnerkę w życie, nadający pewną rangę i tutaj myślę, że będzie musiał się znów zmierzyć z podobnymi rzeczami, co w pierwszym trybie, czyli będzie musiał się zmierzyć z takim chyba tematem, czy też kierunkiem tego, żeby ta osoba została uznana jako prawowity członek rodziny. I tutaj, oj, to myślę sobie, że czasu by nam brakło na temat poruszania tego, jakby, jakie tutaj problemy mogą spotkać te osoby na tym etapie. I to jest jeden obszar. Drugi obszar, załóżmy, że ta nowa partnerka też ma dziecko, czyli wtedy można by powiedzieć, że istnieje też wtedy potrzeba takiego pewnego funkcjonowania w takim dualistycznym świecie. Z jednej strony jestem ojcem dla swojego dziecka, kiedy ono jest, a z drugiej strony jestem tym opiekunem wspierającym względem drugiego dziecka, które pochodzi od mojej partnerki. Czyli no, jeżeli byśmy to sobie rozpisali na tablicy, to ilość konfiguracji i czynników, które odgrywa w tę rolę, no jest niesamowita. Za to myślę sobie, że jeżeli my do tego podejdziemy z dużą świadomością tego, że nie jest to łatwe, że każdemu w tym jest trudno i jeżeli nastawimy się do tego z taką może perspektywą nie strachu, nie obawy, może z pewnym takim zaciekawieniem, podążaniem, ale też i pokorą tego, że będzie dało się to ogarnąć, że wymaga to czasu, to może się okazać, że to będzie zlepek nie tylko trudnych wspomnień, ale też i bardzo pozytywnych na dalszym etapie życia.
Zastanawiałam się nad tym, co pan powiedział o tej roli w ogóle mężczyzn, ojców w ogóle, nie tylko w tego typu rodzinach i o tym, że jeżeli właśnie ta konfiguracja byłaby inna, to znaczy byłaby mama z dziećmi i do niej dołączyłby partner, który byłby tatą, no to chyba jeszcze trudniej mógłby było taką pozycję jakąś sobie stworzyć i ten wzór jakoś właśnie nakreślić.
Mam nadzieję, że dobrze zrozumiałem, czyli wtedy, kiedy jest matka z dzieckiem i partner dochodzi bezdzietny, tak?
Tak, tak, tak.
Okej. Okay. Z perspektywy tego mężczyzny, tak? Ja myślę sobie, że tak, bo oczekiwania, które spadają na takiego mężczyznę, mogą być przeróżne, ale zazwyczaj są bardzo wysokie. Na przykład takie najczęstsze, tak mogę powiedzieć z poziomu terapeuty paru, że najczęstsze na przykład takie konflikty, z którymi pracuję wtedy, to jest to, że załóżmy, że twoje dziecko zachowuje się źle i nie podoba ci się, kiedy reaguje, staje w twojej obronie, ale też ci się nie podoba, jak po prostu w trakcie waszej kłótni włączy sobie telewizor i staram się nie reagować. Czyli wszelakie konfiguracje, one wymagają ustalenia kontraktu, na co my się umawiamy. I to jest w zasadzie chyba podstawowy wymóg, żeby tworzyć dobrą rodzinę zrekonstruowaną. Musimy siąść w pewnym momencie, dobrze siąść już przed wspólnym zamieszkaniem, nawet przed pojawieniem się. I po pierwsze, ten rodzic wiodący z dzieckiem musi mieć jakąś wizję, swoją własną, czyli najpierw musi sam przemyśleć, tak, w jakiej roli ja chcę ciebie osadzić. Tak? Jakie ja mam oczekiwania, ale też jakie mam pewne przeciwwskazania, tak? Czyli co ja chcę, ale czego ja nie chcę. I teraz ta osoba przedstawia to temu partnerowi bądź partnerce i wtedy następuje pewna negocjacja. W tym ci mogę pomóc, na to się zgadzam, w tym nie, ja się nie czuję, może mi to przyjdzie później. Tak? Czyli to jest bardzo ważne, żeby ten główny trzon, te dwie osoby umówiły się na coś. Większość katastrof w patchworkach, którym czasami towarzyszę, a potem następnie staram się pomóc budować to dobrze, najczęściej te katastrofy właśnie doświadczają, pojawiają się w wyniku tego, że nie było wcześniej to przegadane. Jakoś pójdzie. Tak, jakoś to poukładamy.
Ale myślę sobie też, że ponieważ to jest nowa sytuacja, to ludziom może być po prostu trudno sobie wyobrazić, jak to będzie. W sensie wyobrazić sobie te właśnie sytuacje i gdzieś tam postawić te zasady, jakoś wyznaczyć, no bo skąd oni mają wiedzieć, jak to będzie?
Znaczy, no myślę sobie, że tak, to jest jeszcze drugi wymiar, bo po pierwsze myślę sobie, że tu chodzi o w ogóle posiadanie samej świadomości, że trzeba to zrobić. A potem mamy ten drugi etap wdrażania tego. I tutaj my te pierwotne zasady, które sobie podamy czy ustalimy, one wtedy podlegają już sprawdzeniu w praktyce. I musimy wtedy zacząć negocjować, obserwować, wdrażać, zmieniać, dostosowywać. Przy czym każda rzecz nieumówiona troszeczkę jak w spółce się na nas zemści. Prędzej czy później. Tak, i tutaj z drugiej strony, bo wiadomo, że nie da się wszystkiego przewidzieć, tu ma pani rację w 100%. Czyli my musimy być bardzo uważnym w tym procesie, żeby to robić dobrze, żeby każdej z osób w tym wszystkim było dobrze. Dam taki przykład. Jedną z takich rekomendacji na pewno będzie ustalenie, jakie mam oczekiwania, może znaczy, czy ja daję tobie prawo do wyciągania konsekwencji. Tak, czy też kary, tak można by powiedzieć, bo to słowo i kara i konsekwencja są zamiennie stosowane trochę, będzie oznaczają dwie różne rzeczy. No i tutaj to jest chyba rzecz, która najczęściej się musi, właśnie nie ustalenie tego, bo to musi być bardzo, bardzo, bardzo spójne, bo to dziecko musi dostać spójną informację, jak to ma wyglądać. Tak, czyli skoro ja oczekuję, żebyś współwychowywał, czyli to czasami na przykład będziesz jako ojciec też, no jako nie ojciec, tylko ten opiekun wspierający, będziesz w domu przebywał sam na przykład z moją córką, tak? I teraz do czego ja chcę cię tutaj zaprosić, tak? I jeżeli dziecko dostanie ode mnie konsekwencje jakoś, czy ty masz podtrzymywać, czy ty masz ze mną współgrać, tak? Czy masz to negować, czy masz polemizować, tak? Czy masz stawać w obronie, tak? Czy mamy jeden wspólny front? To są wszystko takie rzeczy, takie detale, które wymagają rzeczywiście ustalenia. Tak? Czy jeżeli dziecko zachowa się nieprawidłowo, czy ty masz prawo powiedzieć, że proszę się uspokoić i na przykład jak się uspokoisz, to zejdź do nas, porozmawiamy, albo przyjdziemy do ciebie, tak? Tu rzeczywiście wchodzimy w różnego rodzaju sposoby, tak jakby korygowania zachowań dzieci. W większości jest to niepoustalane. No a ta nowa rodzina, coś co jest cechą rodzin zrekonstruowanych, to jest to, że ta rodzina często nie ma wspólnej historii i wspólnych przeżyć wcześniej. Oni zaczynają od etapu, kiedy już są rodziną. Od momentu wprowadzki, zamieszkania razem, oni już są rodziną. Już. Z automatu. Bo nie ma czasu, żeby iść sobie na randkę, bo już wchodzą w te wszystkie role, można powiedzieć, opiekuńcze, tak byśmy to uogólnili, tak? I to jest ten kłopot, że bez takich pewnych paru obszarach ustaleń będą się pojawiać kłopoty naturalne. Tak? Wynikające właśnie z tego, że nie wiemy, jak tutaj robić, jakich zasad się tutaj trzymać.
Weszliśmy już trochę w ten temat wychowania dzieci. Właśnie chciałabym teraz trochę na tę stronę przejść, na perspektywę nowego życia w rodzinie zrekonstruowanej właśnie z perspektywy dzieci. No i też pewnie dzieci w różnym wieku. Jak to wygląda?
Ma pani na myśli to, co jest, jak dzieci czują się w tej konfiguracji?
Tak.
Ok.
I.
Jeżeli mówimy o sytuacji dzieci, no to musimy powiedzieć, zacząć od jednej rzeczy, że jest to taki moment kryzysu dla dzieci. Bo bez względu już teraz na konfigurację, nie ma czegoś, co sobie starego, czegoś znanego, tak? Nie ma czegoś stałego, tak? To coś stałego zostało zerwane, zakończone. Więc to jest taki kryzys, w którym dzieci po prostu są, uczestniczą, przeżywają na swój sposób, pojawiają się tam różnego rodzaju trudności, różnego rodzaju tęsknoty, różnego rodzaju przeżycia, począwszy od smutku, strachu, obaw, niepokoju, kryzysu tożsamości. No, przeróżne tak jakby wątki tutaj, w zależności od osoby, się będą pojawiać. I do tego dochodzi teraz druga sytuacja, czyli sytuacja pojawienia się kogoś nowego. Tak, nawet w pracy, kiedy jesteśmy i pojawia się nowa osoba, to można by powiedzieć, że powietrze zaczyna inaczej krążyć. Tak. I zaczyna się nowy rozkład sił, nowe relacje, które mogą pójść w dobrą stronę, albo mogą pójść w złą stronę. Więc tak naprawdę na początku to, co towarzyszy dzieciom, to myślę sobie, że najczęściej jednak jest to, z jednej strony może to być radość. O, nie muszę się już na przykład martwić o tego tatę albo tego mamę. Bardzo często jak pracuję z dziećmi, to dzieci mówią, dzieci potrafią mi powiedzieć tak osobiście, a może to pan by się tam związał z mamą, tak? Czyli te dzieci mają tak duże pragnienie, że często same mówią, że ja sama szukam, tak? Tego taty, tego partnera, tej partnerki, tak, dla tego rodzica, bo dzieciom jednak w polskiej kulturze kojarzy się to z jakimś bezpieczeństwem, a niestety dzieci bardzo często po rozstaniu rodziców wchodzą w rolę opiekuna. Co też jest tak może mało nagłośniane, ale to jest bardzo trudna rola, z której bardzo trudno potem jest wyciągnąć takie dziecko, tak je skorygować. No i wnosi w dorosłość często później. I Czyli można by powiedzieć, że z jednej strony, jeżeli mamy dziecko, które przeżywa tego typu rozterki, to ono na początku będzie miało radość. Za to bardzo szybko, no ta nowa osoba, no, zaczyna zajmować jakieś stanowisko. No i wtedy to dziecko zaczyna czuć przede wszystkim złość, niezgodę. Trochę to nieraz by przypominało pewne etapy żałoby, tak, gdzie tam też przechodzimy i przez smutek, złość, aż w końcu do pogodzenia. I tutaj spokojnie moglibyśmy tego podziału użyć, bo najczęściej po takim etapie zachłyśnięcia się tą nową osobą, takiej fajności, zresztą tu prezenciki są, no, różne są taktyki, które ci nowi partnerzy tak jakby wnoszą. No, czyli dzieciom jest w tym subiektywnie całkiem dobrze. Tak, lecą na takim, no, płyną z nurtem, doświadczają fajnych rzeczy, tu zo, tu coś, tu gdzieś, no ale w pewnym momencie, no już się kończą nowe pomysły, już nie może być tyle ekscytacji, zaczyna się ta nasza, no nie powiem, że szara egzystencja, no ale jednak to określenie jakoś funkcjonuje, no i zaczyna być normalnie. Normalnie, czyli się okazuje, że są tego plusy, są tego minusy. No i musi pojawić się w takim zdrowym rozkładzie ten etap złości. I tu znów wchodzimy, że w rodzinie zrekonstruowanej musimy, dobrze by było, gdybyśmy byli gotowi na to i rozumieli to, że to jest normalne. To jest taki etap negocjacji pozycji. Tak, kto tu jest najsilniejszy? No i tutaj trzeba, myślę sobie, z perspektywy dorosłego mieć dużo cierpliwości, znów takiej uważności na to, co się dzieje i pamiętając jednocześnie, że w zasadzie każda rzecz, która się dzieje, jest objawem czegoś, czyli dobrze by było mieć taką uważność w kierunku, o czym to świadczy, co się dzieje, czego to jest objawem, tak? Na jakim etapie są dzieci. Ciekawą rzecz się dzieje w sytuacji właśnie, kiedy jest opieka naprzemienna albo dzieci są przy ojcu. Zwłaszcza tyczy się to sytuacji, kiedy ojciec ma córkę i pojawia się nowa partnerka. Nie znam sytuacji, w której nie dochodziło wprost albo w sposób zakamuflowany do walki o ojca, w cudzysłowie, tak? Czyli tu mamy te
Właśnie
kwestie,
chciałam o tą zazdrość też
tak, tu
zapytać.
jest to bardzo duża. Za to trochę innego słowa użyję w przypadku na przykład matek, które mają ojców, czy tak krzyżowo, klasycznie bym powiedział, bo z kolei te matki, znaczy ci synowie tutaj, walczą o pozycję. Też może być oczywiście ta zazdrość o matkę, tak, ale o pozycję. I tutaj znów trzeba szalenie duże dojrzałości.
Bez względu na wiek, w sensie.
Tak. Nawet bym powiedział, załóżmy, że mamy sytuację, gdzie jest matka, która ma 15-latka i pojawia się nowy mężczyzna. No, muszę powiedzieć, że tak, to na wojnie bywa delikatnie. To jest, no, czasami sprytna, czasami wprost bardzo mocna walka, złości, bunty, krzyki. Oczywiście może być też na spokojnie, przecież zależy od tego rzeczywiście, co tam dziecko czuje. W każdym bądź razie, rzeczywiście jest to moment pewien kryzysu i na to się nakłada drugi moment kryzysu. Z mojej perspektywy pracy z dziećmi, myślę sobie, że tu jest znów ważna pewna świadomość tego, że kiedy wprowadzamy w ogóle nową partnerkę bądź nowego partnera, to wymaga trochę czasu. Nie jest czymś dobrym, jeżeli po rozstaniu ta nowa osoba, nie wiem, po 2 miesiącach się pojawi. Ona, okej, okay, ona się może pojawić w życiu tej osoby, ale pobądźmy, przede wszystkim upewnijmy się, czy to jest ta osoba, z którą, no, powiem trochę ekonomicznie brzydko, tak, względem której rzeczywiście te rokowania są okej, okay, tak, że ja widzę, czuję i też są jakieś realne przesłanki ku temu, że jestem w stanie z tą osobą stworzyć dojrzałą, dobrą relację dla siebie. Dużym kłopotem jest ten etap poszukiwań tej nowej osoby i załóżmy, że no, z pierwszą osobą się nie udaje, tak? Po 3 miesiącach nową poznajemy, a to przyjdź do mnie do domu, tak? Potem trzecią, tak? I dzieci to obserwują i różne rzeczy mogą się dziać w ich głowach, włącznie z takim stwierdzeniem, że coś tu się dzieje bardzo takiego niestabilnego, niedobrego, tu jakiś jeden chłopak, tu drugi, tu trzeci, tak? To z kim ty, mamo, w końcu jesteś, nie? Czyli myślę sobie, że to wymaga też takiej pewnej pokory i świadomości tego, bo ja do swojego życia mogę wnieść. Pytanie, czy to jest etap mojej znajomości, tak zwanego, ja to nazywam jednak, że po rozstaniu trzeba ze sobą pochodzić chwilę, pobyć, jak za młodu. I jeżeli mamy tą pewność, to wtedy powoli, stopniowo wprowadzamy tą osobę, tak? I to wtedy trochę to uspokaja, tak? Jest to takie bezpieczniejsze, tak? Gdzie świadomości dzieci powoli wkrada się taka świadomość, że będzie ktoś ważny w życiu mamy, czyli też w życiu moim, czy będzie ktoś ważny w życiu taty, czy też w życiu moim, siłą rzeczy, tak? I wtedy raczej z mojego doświadczenia, z obserwacji, z doświadczenia wspierania innych osób, ten przebieg jest łagodniejszy, bezpieczniejszy, ilość problemów jest dużo mniejsza. Ich przebieg też jest rzeczywiście taki bardziej wyważony. No ale to jest życie, więc Tak naprawdę, biorąc pod uwagę, że tak czy tak będzie to kryzysowe, będzie to wymagające, jest to te nowe rozdanie kart, tak? To my jesteśmy wtedy od tego, żeby wspierać dzieci w tym, żeby je oswoić z czymś od chwili obecnej naturalnym, że ta nowa osoba będzie w naszym życiu, będzie też w waszym życiu. Tak bym to powiedział, tak? Że taki może być problem z akceptowaniem. Problemy mogą być też na tym tle, że dziadkowie mają taką tendencję w Polsce do wypytywania, a jak ona was traktuje, a jak on was traktuje, a to jest dobrze, ale to, co nie bije was, nie krzyczy. Czyli kłopot polega też na tym, że dzieci często doświadczają od rodziny dalszej takiej podejrzliwości. No a podejrzliwość jest zaraźliwa. Więc tutaj wymaga to, żeby zbudować taką stabilność, to wymaga to czasu i wymaga to rzeczywiście takiego współgrania wszystkich, żeby to poszło dobrze. No a jeżeli nie, no to wtedy musimy po prostu interweniować i starać się radzić jakoś z tymi kłopotami, które się po prostu pojawiają, których tutaj ten katalog jest niewyczerpywalny.
Ja myślę sobie, że to jest trudne dla tych dorosłych osób, które no mają pewnie taką potrzebę, żeby rzeczywiście już tą rodzinę mieć, tak? I chcą to zrobić jak najszybciej, więc faktycznie takie utrzymanie tego jeszcze może być trudne, no i wymaga właśnie tej świadomości tego, jak to jest ważne i jak może pomóc, właśnie przygotowując ten grunt wcześniej.
Tak. Ja myślę, że to przygotowanie gruntu w zasadzie jest chyba takie najważniejsze tutaj, bo on może dużo ułatwić. No ale na pociechę powiem, że nawet jeżeli nie znamy tego gruntu, bo nie musimy go znać, to myślę sobie, że ważne wtedy jest na samym początku, w tym przypadku chyba jednak poszukanie pewnej formy wsparcia, jakiegoś obiektywnego wspieracza, tak? Czy to będzie psycholog, ale na pewno nie może on tutaj wnosić za bardzo jakichś swoich poglądów, tak? Czyli no, trochę wiedzy już ten specjalista musi mieć na ten temat, żeby tutaj prawidłowo wspierać, tak? Ten system. A to wynika z tego, że no, rzeczywiście nie jest usankcjonowany w polskiej kulturze ten model jeszcze za bardzo, tak? On już funkcjonuje jakiś czas, tak? One gdzieś tam są jakieś różne wzorce. Ktoś tam gdzieś może mieć jakiegoś znajomego, tak? I tam tyle popyta, jak ty to robisz, jak ja to robię. Ale no nie ma takich wzorców usankcjonowanych ogólnospołecznie, jak na przykład w przypadku tworzenia rodzin, tych pierwszych związków, tych wiodących, pierwszych, najważniejszych, można by powiedzieć, nie? To jeszcze chyba by wymagało trochę czasu.
Już pewne wskazówki czy rekomendacje tutaj padły w czasie tej rozmowy o tym, że dobrze sobie jakiś kontrakt właśnie taki na początku omówić, przygotować, o tym, że nie warto robić tego zbyt pospiesznie. Czy jeszcze jakieś właśnie takie, ja wiem, że to trudne, bo to każda sytuacja jest inna i każda rodzina jest inna, ale jednak jakieś takie dobre praktyki, które mógłby pan tutaj nam przedstawić, czy coś takiego?
Okej, no to tak, z takich dobrych praktyk, to w zależności tutaj chyba od osoby, która jest po drugiej stronie, w zależności od interakcji. Tak sobie myślę, że chyba możemy zacząć od, no dobra, ustalenia tych zasad, ale chyba zacznijmy może od byłej partnerki, byłego partnera. Po rozstaniu, kiedy jednak wspólnie wychowujemy dzieci w większym bądź mniejszym stopniu, musimy poustalać przede wszystkim pewne granice względem kontaktów z poprzednią partnerką, z poprzednim partnerem. Czyli choćby nawet takie obszar, no mamy wspólne dzieci, załóżmy, że małoletnie i w jakim zakresie ja ci będę pomagać i czy w ogóle będę ci pomagać, tak? Czy będziemy współpracować tylko w zakresie dzieci, czy nie wiem, jeżeli będziesz potrzebować remontu, to ci przyjadę i pomogę, tak? Coś wynieść, tak? A co w przypadku, jak ty zachorujesz, tak? Czy dzieci będą u mnie, czy u babci? Czyli myślę sobie, że ze względu na dzieci, ale też i samych siebie, my musimy poustalać pewne granice względem tej poprzedniej relacji, która gdzieś była, tak? Nawet w sytuacji, kiedy partnerka, partner zmarł, tak, w tym pierwszym związku znaczącym, to musimy z kolei te pewne rzeczy poustalać też z dziadkami, jaka będzie ich rola, tak, kiedy pojawia się ta już kolejna partia dziadków, można by powiedzieć. Więc to jest jedna rzecz. I teraz, kiedy dochodzi nowa osoba, to też bym rekomendował porozmawianie, poustalanie tych pewnych rzeczy, też w pewnym stopniu nawet oznajmienie tego, jak ja jako ojciec, jak ja jako matka po rozstaniu, jaki ja będę chciała się, jaki będę chciał, będę chciała mieć kontakt z moim poprzednim partnerem, ojcem dzieci czy matką dzieci, tak, w zależności od konfiguracji. Myślę sobie, że to jest bardzo istotne, bo bardzo często te nowe partnerki, czy też nowi partnerzy czują się tymi drugimi. I to jest z góry, to jest takie hasło, określenie, czy takie nazwałby to pewien rodzaj tożsamości, który jest z góry krzywdzący. Ustawia w szeregu. Ja często tłumaczę tym nowym partnerom, partnerkom taką jedną rzecz, że każda relacja jest unikatowa. Tego nie da się uszeregować. Na dzisiaj ty jesteś tą właściwą osobą w życiu, tak? Tego ojca, tej matki z tym dzieckiem na przykład, nie? I myślę sobie, że to jest ważne za to, żeby to w ogóle móc wytworzyć, to ta nowa osoba musi czuć się bezpiecznie. Tak? Czyli myślę sobie, że tak, czyli ustalamy z drugim rodzicem po rozstaniu te pewne elementy, bądź rodziną biologiczną, tak jakby matki czy też ojca z poprzedniej relacji. I wnosimy to potem ten temat zupełnie uczciwie do dyskusji w naszej obecnej nowej relacji. Tak? I to jest pierwsza rzecz. Kolejnym elementem będzie ustalenie też z tą poprzednią partnerką, matką dzieci, bądź poprzednim partnerem, ojcem dzieci, jaki będzie sposób opieki nad dzieci. Ja uważam, że tam, gdzie się da, jeżeli mamy wystarczający poziom dojrzałości, żeby nie pójść sprawę sądową, tylko spróbować mimo gniewu, złości, w której często się rozstajemy jednak, żeby spróbować, czy też drogą mediacji, czy terapii par, terapii rodzinnej, dojść do jakiegoś pewnego rodzaju kompromisu względem zasad opieki. Tak, czy to będzie opieka naprzemienna, tak, czy to będzie opieka weekendowa, czy to będzie jakaś opieka z doskoku. Tu tak naprawdę tych konfiguracji jest bardzo wiele. Myślę sobie, że znaczy zdecydowanie z badań na głowie wynika wprost, że dzieci dobrze się rozwijają wtedy, kiedy mają kontakt jednak z ojcem i matką. Oczywiście dobrze by było i najlepiej wtedy, kiedy dzieci są wychowane przez dwójkę rodziców po rozstaniu, którzy potrafią się względnie dogadać, nie muszą się kochać, ale potrafią siebie szanować. Czy też potrafią nawet czuć jakąś wdzięczność, bo przecież w poprzednich relacjach też są rzeczy, za które można być wdzięcznym, tak? A nie tylko skupiać się na tych negatywach, którymi jednak możemy być silnie zdeterminowani. Czyli znowu wracamy do tego wymogu dużej dojrzałości. I takim kolejnym elementem, w związku z tym, jak to poustalamy, będzie oznajmienie tego dzieciom i stworzenie im przez jednego i drugiego rodzica bardzo jasnych, konkretnych zasad. Dzieci czują się bezpiecznie wtedy, kiedy mają przewidywalność. Tak, czyli to jest ważne, żeby adekwatnie tak jakby wprowadzać w tą przewidywalność w życie dzieci, jednocześnie nie oddając im odpowiedzialności za wybór. Tak, ja z mamą zadecydowałem, ja z tatą zadecydowaliśmy, kiedy będziecie starsi, nie będziecie mieli na przykład 14 lat, siądziemy z wami i zapytamy się, bo już wtedy będziecie wystarczająco dojrzali, w jakiej formie teraz chcecie mieć kontakt. Tak, czyli tutaj ważny też jest moment i pułap, tak jakby dzieci, za to znów wymaga to takiej pewnej pokory i świadomości, że to różnie może być. No i kolejnym rzeczą jest ustalenie pewnych zasad jednak wychowawczych. Dobrze, wiadomo, że ojciec biologiczny, matka biologiczne dzieci będą trochę inaczej wychowywać, za to no, preferowanym i dobrym wzorcem byłoby na pewno to, żeby ustalili przynajmniej część zasad spójnych, wspólnych. Nawet weźmy najprostszą rzecz w obecnych czasach, ile telefonu mogą dzieci mieć u ciebie, ile u mnie. Tak? Czyli pierwszą rzeczą jest poustalanie tak jakby tych elementów tutaj. Kolejną rzeczą, to tak oczywiście w zarysie bardzo szerokim, kolejną rzeczą i taką rekomendacją będzie potem wprowadzenie i ustalenie właśnie z tą nową partnerką, być nowym partnerem, w przypadku ojcu z nową partnerką, tych wspólnych zasad. O czego ja jestem, o czego ty jesteś, w czym chciałbym wspierać, w czym nie, przy czym przestrzegałbym tutaj, bo kobiety jednak, tak z mojego doświadczenia praktycznego, lubią przejmować kontrolę właśnie nad kontaktem z byłą partnerką. To pełni bardzo...
Właśnie też o to chciałam zapytać. Chciałam po prostu zacząć ten wątek też współpracy, czy też relacji między byłą partnerką a nową partnerką.
No to pociągnę te
tak,
hasło, które pani
proszę.
Powiedziała. Tak, jest to możliwe. Jest to możliwe. Znam sytuację, gdzie była partnerka z obecną partnerką się przyjaźnią i nawet mają wspólny front. Za to znów myślę, że to wymaga... Myślę, że odpowiedniej konfiguracji czynników charakterologicznych, to dwie osoby muszą się jednak, dwie kobiety muszą się polubić, muszą siebie szanować też, rozumieć, tak? Nie brać do siebie pewnych rzeczy, które tutaj jest. Ale tak, jest to jak najbardziej możliwe. Ba, może to być społecznie zaskakujące, takie coś ma prawo działać. Tak? Ba, ojcowie, znam ojców, którzy się przyjaźnią z opiekunami wspierającymi poprzednich żon partnerek, tak? Tutaj nawet bym powiedział, że czasem nawet zabawnie to wygląda, jak się umawiają, że po południu w piątek idą na przykład w siatkówkę zagrać, tak? Czyli tak, jest taka szansa, za to wymaga, znów to trochę będzie wynikać z nas, z tych osób, które to tworzą. Jednak w większości są to, no takie, jakby to powiedzieć, relacje wstrząsające, trudne, pełne antagonizmów, trudności, walki, nieścisłości, konkurowania. I to jest chyba takie najtrudniejsze w tym wszystkim. Także jednak, no, najczęściej spotykam się jednak z tym, że tam nie ma tej współpracy, jest negowanie, nawet podważanie, konkurowanie z tą nową partnerką. Czyli dużo tu zależy jednak od tego, jakie osoby tworzą tą rodzinę zrekonstruowaną i z jakimi zasobami, a też z jakimi deficytami, tak? Ale to taki już temat dużo głębszy, bym powiedział, niż przestrzeń, którą mamy jeszcze. Tak sobie myślę jeszcze względem tej nowej partnerki, tej opiekunki wspierającej. Taką dobrą rekomendacją jest na przykład oznajmienie dzieciom, że w domu wspólnie współdecydujemy względem was. Tak, czyli jeżeli my damy też to prawo współwychowywania tej partnerce, prawo do kształtowania i rozwijania dzieci, tak, i również wyciągania tych konsekwencji wobec nich, to rzeczywiście mówimy w pełni o usankcjonowaniu tej roli opiekuńczej i wychowawczej względem dzieci. Uważam, że to jest jedyny słuszny model. I z drugiej strony dzieci też mogą uczyć się poprzez modelowanie, jak wygląda dobra relacja, tak? Czyli jeżeli na przykład przy dzieciach mówimy tak, że ustalę z Anią, tak? Ustalimy z Anią, czy stać nas, żebyśmy pojechali do zoo, tak? To w tym przypadku my kształtujemy jednak dobry wzór relacji. Następnej, drugiej, tak? Ale dzieci też mogą z tego czerpać, tak? Może się pojawić oczywiście taki bunt, ale to ty jesteś moim tatą, ja tu nie będę słuchać, tak? No ale wtedy znów musimy umiejętnie na to zareagować, tak? Że tak, ja jestem tatą, ale tutaj Ania, ta, którą już tu przytoczyłem, też was wspiera, też jesteście ważni, tak? Razem tu decydujemy, razem żyjemy i jest osobą, której pozwoliłem i poprosiłem, tak, o to, żeby pomagała mi we wspieraniu was, tak? A ja pracuję, ona pracuje, razem utrzymujemy i razem decydujemy, tak? Się tworzy dzieci związek, tak? Czyli wtedy, jeżeli my nie boimy się na to reagować, mówić uczciwie, tak? Pokazywać to, to piękny wzorzec można wytworzyć dziecku, tak? Ale nie rezygnujemy z pozycji ostatecznej instancji. Tak może dziwnie to zabrzmi, trochę rygorystycznie, ale rzeczywiście ta ranga, że ostatnie zdanie tutaj w niektórych sytuacjach będzie moje, myślę, że musi być też czytelne, tak? No to ja jestem tym wiodącym rodzicem. Po rozstaniu jest dwóch wiodących rodziców, jeżeli są zaangażowanymi. Jest wiodąca matka i wiodący ojciec w rodzinie zrekonstruowanej. I to byłby taki zdecydowanie dobra rekomendacja, tak? Oczywiście pytanie, czy jeden i drugi wejdzie, to bycie tym wiodącym rodzicem. Czyli nie oddajemy tej roli wiodącego rodzica tej partnerce, tak? Czy w odwrotnej konfiguracji temu partnerowi, tak? To nie byłoby to dobre i stworzyłoby to totalny miszmasz u dzieci, nie? No i zdecydowanie uważam, że trzeba ustalić jedną rzecz, że to ja jestem od kontaktu z mamą dzieci. Tak? Nie ten. To nie wnosi niczego dobrego, zwłaszcza jeżeli chodzi o pewnego rodzaju ustalenia, bo to osłabia rangę wtedy, tego mężczyzny, poza takimi sytuacjami, że jedna i druga nawiązują współpracę, tak, ale taką uczciwą rzeczywiście, no rzeczywiście da się nawet zaprzyjaźnić w tej konfiguracji, o ile ciężko mówić o przyjaźni pomiędzy byłą żoną, partnerką tego mężczyzny, to tutaj no, to długą debatę musielibyśmy stworzyć na ten temat, jaka konfiguracja by musiała być, żeby to było w ogóle realne. No ale no, życie pisze różne scenariusze, więc no, też się da, no, nie ma się co oszukiwać, tak? Choć będzie to bardzo rzadkie, raczej unikatowe.
Wyobrażam sobie, że tutaj pewnie byłoby łatwiej, jeżeli oboje partnerów są mniej więcej na takim samym poziomie w życiu, w sensie, że jeżeli jedno stwarza rodzinę zrekonstruowaną, drugie też ma być może partnera, nie jest tak, że ta nierównowaga jest jakaś taka odczuwalna dla któregoś, że to może jakoś ułatwić ewentualnie później współpracę tych dwóch, na przykład kobiet, mamy i nowej partnerki.
Myślę, że tak.
Ale pewnie nie wyklucza znowu brak tej równowagi.
Nie, bo to jest sytuacja negocjacji. W każdej z tych sytuacji, że tworzymy coś nowego i nawet jeszcze nie wiemy, jak to będzie wyglądać, za to wiemy, że ma to być bezpieczne na przykład, tak? I z poziomu tego możemy tworzyć. Nie? To jest pewien kierunek. Za to dołożyłbym jeszcze w ramach tych rekomendacji taką rzecz, która tu jest bardzo ważna w rodzinach rekonstruowanych, to jest podział czasu. I tutaj mam wrażenie, że to jest bardzo ważne również z poziomu bezpieczeństwa, czy też raczej czytelności sytuacji dla dzieci. I tak się oprał ten model, że jest ojciec z dziećmi, tak, i dochodzi partnerka, musi się znaleźć czas taki unikatowy, że ja to nazywam, nie wiem, wypadami tatusiowo-córeczkowymi albo męskimi wypadami, tak jak jest ojciec na przykład z synem. Tak, oczywiście różnie można się tutaj bawić słowem i to nazywać, czyli trzeba stworzyć pewne takie rytuały, żeby te relacje mogły się tworzyć w sposób unikatowy. Dobrą rzeczą też jest to, że nosimy taki moment w tygodniu. Jeden z takich moich ulubionych par miał taki zwyczaj, że na przykład, to już nie pamiętam, w środę albo w czwartek, mieli wieczór dla siebie. Tak, i też o tym wiedziały. To był, ja idę zadbać o Krysię, tak, ja idę zadbać o tatę, nie na takiej zasadzie, tak. I wychodzili, organizowali opiekę i dbali o tą relację. To też uczy oczywiście dbania o relację. I też jest ten czas wspólny, tak, na takie rodzinne. I dobrze jest, jeżeli w tym czasie wspólnym też ta nowa partnerka jest zaangażowana. Ale też nie chodzi o to, że jest cały czas ciągana, ale też, że ona sama tak jakby wychodzi naprzeciw. Chodźmy, zróbmy coś, czyli też jest takim kreatorem tych relacji, bym powiedział. I myślę sobie, że to jest bardzo ważne, żeby każdy w tej relacji był zadbany i ba, niech będzie jeszcze powiedzmy trzecią rzecz. Tak, ten ojciec też będzie potrzebować pobyć chwilę sam. Bo tak jak o tym rozmawiamy, tam jest w tej konfiguracji rodziny zrekonstruowanej jest tyle rzeczy, na które trzeba zwracać uwagę, nawet przy małym poziomie świadomości, że czasami ten mężczyzna będzie czuł się rozrywany. On będzie w nieustającym konflikcie wewnętrznym, komu ja tu mam sprostać. A jeszcze coś moja matka mówi, tak, czyli babcia dzieci, mój tato, a może moja babcia jeszcze, prababcia dzieci, tak? I teraz, a tu jeszcze brat coś mówi, a tu siostra mówi, tak? I no, trzeba bardzo mocny grunt sobie zbudować do tego, żeby żyć w tym bezpiecznie i dobrze, ale to się da zrobić, tak? Chociaż mówimy tutaj rzeczywiście o takim, no, dopracowaniu swojej tożsamości, swojego gruntu życiowego.
No to zdanie, że to się da zrobić, niech będzie naszym tutaj podsumowaniem. Postawię tutaj kropkę i myślę sobie, że tych tematów byłoby jeszcze na po prostu cały cykl
chyba
podcastów,
tak.
Nie jeden. Mam takie poczucie, że to jest bardzo dużo wiedzy, ale jeszcze wiele tematów, które moglibyśmy poruszyć. No ale w takim razie bardzo dziękuję za tę rozmowę. Myślę, że ja się bardzo cieszę, że w ogóle ten temat my poruszamy w fundacji i że on jest, właśnie ta perspektywa ojców jest już nakreślana i można o niej posłuchać. To jest, wydaje mi się, coś jeszcze jednak nowego, ale niesamowicie wartościowego też właśnie z perspektywy dzieci.
Ja bym w ogóle tak dodał jeszcze, że pani tak, taką ciekawostkę powiem, jak ostatnio czytałem trochę badań naukowych sobie jeszcze na ten temat, to w ogóle stosunkowo nowym zjawiskiem jest rzeczywiście to, że ojcowie są zaangażowanymi ojcami. Tu nie chodzi tylko o Polskę, tak? I to jest coś, co jest jako doświadczenie odkrywane przez ojców, chociaż osobiście sam będąc ojcem, to ja zawsze od samego początku kocham tą przygodę i ją uwielbiam. Za to rzeczywiście to jest też taki obszar, który trochę jest badany, bo to jest całkowicie, no, całkowite nowo, tak? To nie było coś powszechnie występującego, tak? Więc to się też dopiero kształtuje, nawet taka samoświadomość, bym powiedział, męska, tak? Co to znaczy być tym dobrym ojcem? Choć ja uważam, że to jest bardzo dobry kierunek, tak? Zdrowy. Zawsze jednak tych ojców trochę brakowało, a raczej chyba tatów. Tak to chyba nazwał. Bo ojców to może i było
tatów.
Dużo. Tak, tych tatów, tatków.
Dobrze. Dziękuję w takim razie bardzo za rozmowę. Jeszcze powiem też o tym, że ten podcast dzisiejszy właśnie w ramach projektu Rodzicielstwo to wspólne zadanie od początku jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein, Norwegię z funduszy EOG i funduszy norweskich w ramach programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny. Dziękuję bardzo za wysłuchanie odcinka i zapraszam do kolejnych już wkrótce. Do widzenia.
Bardzo dziękuję. Do widzenia.
W Fundacji dajemy dzieciom siłę od ponad 30 lat, chronimy dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem seksualnym. Pomagamy bezpośrednio prowadząc centra pomocy dzieciom i telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111, a także wspieramy rodziców i edukujemy profesjonalistów. Poznaj nasze działania na rzecz dzieciństwa bez przemocy. Jesteśmy na Facebooku, Instagramie, LinkedInie, YouTubie, Spotify'u oraz na www.fdds.pl.